Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Watykanie opublikowano papieskie orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Tekst przesłania Ojca Świętego komentuje dyrektor programowy naszej rozgłośni, ksiądz Andrzej Koprowski.
Obrady sesji plenarnej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego to temat rozmowy z metropolitą lubelskim arcybiskupem Józefem Życińskim.
24 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Infoetykę chroniącą godność osoby na wzór bioetyki w medycynie zaproponował Benedykt XVI ludziom mediów. W liturgiczne wspomnienie patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego, opublikowano papieskie orędzie na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat brzmi: media na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą, szukać prawdy, by się nią dzielić.
Papież podkreśla rolę środków przekazu w rozpowszechnianiu podstawowego dobra, jakim jest informacja. Media wspierają demokrację, promują alfabetyzację, dialog i porozumienie między narodami oraz swobodną wymianę idei w duchu solidarności i sprawiedliwości społecznej. Odpowiadają w ten sposób na swe podstawowe zadanie, jakim jest służba dobru wspólnemu oraz umożliwianie człowiekowi formacji etycznej i wewnętrznego wzrastania.
W obliczu tak wielkich możliwości Ojciec Święty wskazuje również ryzyko, jakim może być nierozsądne gwiazdorstwo, pokusa manipulacji świadomością albo kreowanie wydarzeń w miejsce ich opisywania. Mając na uwadze wpływ środków przekazu na ludzi i społeczności, papież przypomina, że nie wszystko, co technicznie możliwe, jest etycznie dopuszczalne.
Jak zauważa Benedykt XVI, kultura medialna stanowi integralną część kwestii antropologicznej i kluczowe wyzwanie trzeciego tysiąclecia. Media na mocy infoetyki, która nakazuje bronić godności osoby, wezwane są do poszukiwania i przedstawiania prawdy o człowieku, co jest ich najwyższym powołaniem. Należy przy tym używać odpowiedniego języka przekazu, możliwie najbardziej pięknego i godnego.
Papież przypomina także o wymogu prawdy, który nie ogranicza się jedynie do pracowników środków przekazu. Szczególnie ważny jest tu wymiar religijny życia. Nasza era komunikacji jest cennym czasem poszukiwania prawdy dla rozwoju jedności między osobami i narodami, czytamy w przesłaniu Benedykta XVI na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
W poszczególnych kościołach lokalnych Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzi się w różnych terminach. W Polsce w trzecią niedzielę września, w większości krajów w niedzielę przed zesłaniem Ducha Świętego. Temat tegorocznej refleksji zwraca uwagę na coraz większe niebezpieczeństwo, że media będą się odnosić do siebie samych, zamiast być wyłącznie narzędziem prawdy, mówi dyrektor programowy Radia Watykańskiego ojciec Andrzej Koprowski.
Media odgrywają coraz to większą rolę w życiu współczesnych społeczeństw. W polityce na tle kampanii wyborczych, zwłaszcza amerykańskiej, często słyszy się zdanie, że prezencja w mediach przekłada się na kartki wyborcze bardziej niż osobowość i program. W kształtowaniu obrazu Kościoła znamienne były uwagi nowego przełożonego generalnego jezuitów, ojca Adolfo Nicolasa, podczas pierwszej po wyborze homilii w kościele del Gesù w Rzymie. W tych dniach czasopisma, dzienniki żonglują pewnymi wyrażeniami – czarny papież, papież biały, władza, spotkania, dyskusje. Ale to wszystko jest bardzo powierzchowne, nie odzwierciedla rzeczywistości. Karmią tych, którzy uwielbiają politykę, a nie nas. Izajasz nam mówi: służba podoba się Bogu, tylko służba się liczy. Era Gutenberga różniła się bardzo od epoki mediów, epoki internetu. Trzeba to wziąć pod uwagę jako część naszej rzeczywistości, bez dąsania się jej krytyki, ale i bez biernego poddania się jej dominacji. Może byłoby warto, by środowiska dziennikarskie, jak i środowiska duszpasterzy spotkały się w międzyczasie, pomiędzy dniem publikacji papieskiego orędzia, a wrześniowym dniem poświęconym środkom przekazu, na różnego rodzaju, jak mówią górale, posiadach. Dziennikarze katolicy, szerzej chrześcijańscy, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich, osoby świeckie zaangażowane w życie społeczności lokalnych także. By przeprowadzić wspólną refleksję nad sytuacją człowieka w tym kontekście, nad tym, co można zrobić, by ludzie przestali się siebie bać, a wtedy nie będą tak często reagowali na siebie agresją. By umocnić klimat szacunku dla człowieka, poczucie własnej tożsamości, w tym skomplikowanym i pełnym różnic świecie, którego obraz kształtują media. Środowiskom chrześcijańskim ośmielam się podsunąć też temat bardziej szczegółowy – komunikacja, a Ewangelia. Ewangelizacja jest przecież komunikacją słowa, komunikacją tyczącą określonego horyzontu życia, sposobu podejścia do życia, do samego siebie, do drugiego człowieka, do społeczeństwa, w odniesieniu do Boga i tego, co On powiedział nam w Jezusie Chrystusie. Powiedział o sobie, o nas, o świecie. Jest czymś więcej, jak tylko przekazem treści. Wprowadza na drogę bycia z Jezusem, na drogę zbawienia. Tkanka kulturowa ma w tym procesie ogromne znaczenie. Od zawsze kultura chrześcijańska formowana przez Ewangelię miała jako otoczenie elementy niechrześcijańskie, pogańskie. Od oświecenia kultura zachodnia coraz bardziej oddalała się od chrześcijaństwa. Pęknięcie obrazu rodziny, małżeństwa, zepchnięcie całego wymiaru religijnego na margines życia i do kącika życia indywidualnego. Relatywizm w odniesieniu do życia publicznego. W ostatnich latach oderwanie praw jednostki od interesów wspólnoty i ogólnospołecznego są przecież kontekstem przekazu Ewangelii. Potrzebna jest refleksja nad językiem przekazu, językiem, którego częścią są formy życia wspólnotowego. Ruchy i stowarzyszenia katolickie, język rekolekcji zamkniętych, coraz popularniejszych wśród młodzieży, język pielgrzymek, popularność więcej niż turystyczna sanktuariów maryjnych w wielu krajach Europy i innych kontynentów. Chrześcijaństwo jest wspólnotowe i wspólnototwórcze. Nie jest ideologią, nie wiąże się z jakąkolwiek partią, ale ze społeczeństwem obywatelskim. Sprzyja punktom kontaktu, znajduje wspólny język z tym, co jest dobre i umacnia poczucie godności. Niemal automatycznie jest też w swoistej opozycji wobec tego, co podsyca egoizm i zamknięcie w sobie. Można by mnożyć aspekty warte refleksji nad stykiem ewangelizacji i kultury, nad językiem przekazu medialnego, mając świadomość, że nie chodzi o przekaz idei, ani o samą komunikację intelektualną, ale o proces życiowy znaczący dla jakości życia społeczeństw, także w pluralistycznym jak nasz świecie. W świecie, w którym media pełnią ogromną rolę.
W Watykanie zakończyły się obrady sesji plenarnej Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. W studiu ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże arcybiskupie, jakie tematy obecnie poruszono?
Tradycyjnie już są 4 bloki tematyczne: uniwersytety, seminaria, szkoły katolickie i problem powołań. A tegoroczna sesja plenarna miała wiele bardzo wrażliwych punktów, między innymi dlatego, że w 2010 roku ruszy proces Bolonii, w którym Kościół uczestniczy. Stolica Apostolska podpisała deklarację i obok 45 innych krajów będzie uczestnikiem tych zmian. Poza tym ostatnie ratio studiorum, program studiów dla seminariów został podpisany przez Pawła VI. Od tego czasu upadł mur berliński, w kulturze zaczął dominować internet, zaszły tak głębokie zmiany w globalnym świecie, że wszyscy właściwie postulowaliśmy, żeby albo w istotny sposób opracować nowe zasady ratio studiorum, albo całkowicie zmienić to ratio. A równocześnie procesy sekularyzacyjne sprawiają, że sytuacja szkół katolickich staje się trudniejsza, bo siostry zakonne, które prowadziły tradycyjnie szkoły, nie mają powołań I to też rodzi problemy, które kongregacja musi uwzględniać długofalowo.
Księże arcybiskupie, podejmijmy zatem pierwszy z tych tematów. Nie brakuje obaw także w środowiskach uczelni katolickich wiązanych właśnie z procesem bolońskim. Dlaczego?
Wszystko co nowe rodzi niepokój i może nie było wśród uczestników dyskusji krytyków, którzy przedstawialiby jakieś zastrzeżenia merytoryczne, ale byli pragmatycy, którzy mówili, może lepiej byłoby poczekać. Po co się Kościół ma spieszyć? W tym przypadku Stolica Apostolska nie miała oporów, ażeby dołączyć się do grona krajów afirmujących deklarację, która stwarza nowe możliwości studiów w skali europejskiej. I czuliśmy się tutaj spadkobiercami tej tradycji, której granice Europy określano obecnością katedr i uniwersytetów. W globalnym świecie trzeba uwzględniać nowe możliwości studiów, nowe możliwości dialogu kulturowego. To będzie owocować w tym poczuciu bliskości kultur, która Kościołowi nie może być obojętna.
Przeważało zatem nastawienie korzyści, które mogą właśnie z włączenia się, z przystąpienia do procesu bolońskiego wypływać.
Tak, praktyczne korzyści na pewno. O i tutaj argument pragmatyczny był też istotny dla ludzi Kościoła. Zazwyczaj, kiedy organizatorzy struktur instytucjonalnych odpowiedzialnych za proces boloński robią spotkania w poszczególnych krajach, to przyjeżdżają wtedy przedstawiciele średnio 50 ośrodków naukowych. Kiedy Stolica Apostolska zrobiła takie spotkanie, mieliśmy 250 fakultetów i uniwersytetów katolickich lub kościelnych. Więc tutaj pragmatyka nie jest czymś obcym, ale nade wszystko to jest wizja. Naszym zadaniem jest szukać tego, co jednoczy i dlatego też kongregacja nie miała wątpliwości, że trzeba przyjąć deklarację bolońską.
Kolejnym tematem była sprawa szkół katolickich, jak stawiać czoła brakowi kadr, co w tej mierze było powiedziane podczas obecnej sesji plenarnej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego.
Podkreślaliśmy warunki, które powinny być spełnione w szkołach katolickich, bo tutaj nawet w obrębie jednego kraju można zobaczyć różne style. Kardynał Danels mówił o doświadczeniach belgijskich, zarówno o tych pozytywnych doświadczeniach, gdzie elity katolickie przechodzą przez szkołę katolicką. Mówił też o fenomenie ucieczki w przeciętność. Pozostała nazwa szkoła katolicka, natomiast biurokracja, styl, w którym poprawność polityczna dominuje nad poczuciem odpowiedzialności za prawdę, staje się czymś istotnym. O i wtedy siostry odeszły, przychodzi menadżer, który stara się jak najlepiej wyprowadzić szkołę pod względem finansowym, żeby można było zabezpieczyć nowe inwestycje. Natomiast katolickość jest traktowana marginesowo. O i to są wyzwania, przed którymi stają obecnie szkoły katolickie. Sporo uwagi poświęciliśmy problematyce formacji duchowości tych uczniów, żeby potrafili oni łączyć i odpowiedzialność za wszystkie nowe możliwości i wyzwania, jakie stwarza internet, ale równocześnie byli ludźmi głębokiej duchowości.
Chodzi więc w pewnym sensie o ucieczkę z przeciętności. Czy temu ma służyć również praca nad nowym Ratio Studiorum po 30 latach ponad?
Ta kwestia, jak ułożyć nowy program formacji kapłanów, którzy pracują już w globalnym świecie. 30 lat temu nie istniało słowo globalizacja, przynajmniej nie było używane. 30 lat temu, nawet jeszcze 20, mur berliński dzielił Europę i kontakty w dialogu kultur były zgoła odmienne. Teraz ci księża czują się bardzo często obywatelami świata, doświadczają jakościowo nowych wyzwań, jakościowo nowych sytuacji. I trzeba to uwzględnić w procesie formacyjnym, bo mamy tutaj dużo kandydatów, którzy sami, zabierając głos na temat seminariów, czuliby się reformatorami. Na dobrą sprawę, kogokolwiek zapytać, to ma wizję, jak powinno się kształcić przyszłego księdza. Wizję, która jego osobiście by satysfakcjonowała. No tylko seminariów jednoosobowych nie ma, więc trzeba szukać tych wypadkowych, które będą uwzględniać zarówno formację intelektualną, przygotowanie techniczne, jak i tę głęboką duchowość i więź tradycji, która jest konieczna w przypadku kapłanów. Oj, rozmawialiśmy nad tymi zasadami nowego ratio, które powinny być uwzględnione w modyfikowanych programach seminaryjnych.
Refleksja nad formacją seminaryjną w pewnym sensie musi brać również pod uwagę refleksję nad powołaniami, nad tym, kto przychodzi do seminarium. I tutaj otwiera się, cóż, no, nowe pole, że właściwie za powołania odpowiedzialni są nie tylko duchowni.
Tak, i tu zauważyliśmy w debacie, że istnieje sprzężenie zwrotne między postawą świeckich a liczbą powołań. Te kraje, gdzie wiernie identyfikują się, żyją problemami seminariów, tworzą się kręgi przyjaciół seminariów, są krajami, gdzie powołania statystycznie biorąc są. Natomiast jest atmosfera, gdzie tworzą się środowiska radykalnych reformatorów, którzy mówią, właściwie to świecki administrator parafii może nawet będzie lepszy ekonomicznie, nawet inteligentniejszy od proboszcza, więc po co nam proboszcz, jeśli to niech od czasu do czasu przyjedzie i odprawi mszę świętą, a właściwie tylko konsekruje, bo już do spowiedzi w danym środowisku nie ma kandydatów, a oni sami chętnie wygłoszą słowo czy pośpiewają pieśni. Oj, w tego typu środowiskach, gdzie laicyzacja i odejście od klasycznej wizji kapłana dokonało tak głębokich spustoszeń, sytuacja z powołaniami jest najtrudniejsza. A do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju zagrożenia, na przykład ze strony sekt. Jeden z biskupów brazylijskich mówił o spadającej liczbie osób deklarujących się jako katolicy, ale podał przykład. Obok jego rezydencji znajduje się ośrodek zielonoświątkowców, który przygarnia młodzież kursami językowymi. No, nie byłoby w tym nic złego, że się uczą języków obcych, tylko kto chce mieć zniżkę 50% za udział w kursie językowym, musi podpisać deklarację, że występuje z Kościoła katolickiego. To jest ta mozaika, w której sąsiadują ze sobą rzeczy jakościowo nowe i ważne, na przykład internet, bo przecież rewolucja kulturalna przyniesiona przez internet to odpowiednik rewolucji Gutenberga. Kościół nie może milczeć, patrząc na te przemiany i wyzwania, które niesie internet. Ale równocześnie dochodzi do głosu nieraz tak zorganizowana akcja laicyzacyjna, że przedstawiciele wielu ośrodków przyznają, że równie mocnych działań antykościelnych nie doświadczali wcześniej.
Z drugiej strony nazywanie rzeczy tak po imieniu chyba może tylko pomóc. Była niedawno wizyta Ojca Świętego w Brazylii, była konferencja praktycznie kościoła całego kontynentu z konkretnymi wskazaniami na przyszłość, czemu stawić czoła należy. Więc zdanie sobie sprawy z takich zagrożeń jedynie może sprecyzować właśnie, no cóż, oddziaływanie duszpasterskie.
Zapewne. Problem jest może z akcentami. Arcybiskup Madrytu postawił pytanie, czy wolno nam w środowiskach duchownych zajmować się internetem, kiedy obok jest tylu ubogich. Ja odpowiedziałem, że diecezja lubelska jest jednym z uboższych terenów w Unii Europejskiej, ale właśnie z funduszy Unii Europejskiej zaproponowano tworzenie ośrodków w najbiedniejszych wioskach, gdzie będzie dostęp do internetu i gdzie młodzież nie będzie miała kompleksów, że ona jest biedniejsza i gorsza. Więc tu jest dla nas coś z sytuacji świętego Pawła. Jedziemy na aeropak, czy pozostajemy w Galilei? Trzeba jechać, trzeba głosić Ewangelię nadziei i miłości, nawet jeśli nie wszyscy zrozumieją prawdę o zmartwychwstaniu. Gdyby święty Paweł nie pojechał, inaczej dziś wyglądałaby Grecja.
Proces boloński, szkoły katolickie, ratio studiorum nowe w seminariach, powołania. Proszę Państwa, to niektóre z tematów poruszonych podczas sesji plenarnej Kongregacji do spraw wychowania katolickiego, zakończonej wczoraj w Watykanie, a naszym gościem był i opowiadał o tym ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmową księdza Józefa Polaka kończymy nasze spotkanie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.